Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Kiedyś kierownik, dziś wykładowca, profesor w Zakładzie Fizyki Kwantowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat, który chcemy Państwu zaproponować, osiągnięcie i ograniczenia nauk przyrodniczych. Tak myślę też i wielu, którzy nauką się interesują, czeka na to, aż pan profesor przybędzie do studia telewizji Trwam czy Radia Maryja. Pamiętam kiedyś o systemach zero-jedynkowych program, mówiliśmy, no co to i jak to będzie wyglądało, ale doświadczyliśmy rzeczywiście przedziwnej rzeczy, jak ludzie nauki potrafią i wiedzą, o czym mówią. Dziś, panie profesorze, nauki przyrodnicze. Wiemy, że to astronomia, biologia, chemia, fizyka, nauki o Ziemi określają to, ten świat, w którym żyjemy, świat ożywiony, nieożywiony. No ale dziś mamy mówić o tym, co udało się wielkim naukowcom, co udaje się ludziom nauki w dziedzinie nauk przyrodniczych osiągnąć i może o tych sukcesach, byśmy rozpoczęli od sukcesów w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Ja przede wszystkim chciałem ojcom bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na rozmowy niedokończone. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo miło wystąpić tutaj w telewizji Trwam. No cóż, tak jak ojciec powiedział, nauki przyrodnicze to są te wymienione nauki fizyczne, chemiczne, biologiczne, nauki o Ziemi i tak dalej. Tylko że ten podział to jest troszeczkę rozmyty. To nie jest tak, że są takie ścisłe przedziały. Istnieje na przykład biofizyka, biochemia, prawda? I po prostu te nauki przekrywają się. Są takie.
Dobrze, myślę, że pan profesor jest z nami, to też można to w jakiś sposób usystematyzować, bo ja powiem, wielu ludzi dziś posługując się na przykład internetem, wpisze do przeglądarki internetowej nauki przyrodniczej, no i właśnie jaki podział, czy jakie nauki odkryje, czy jakie będą właśnie pod tym hasłem nauki przyrodnicze się kryły.
Tak, dlatego że po prostu obserwuje się już od dłuższego czasu integrację wszystkich nauk przyrodniczych na bazie fizyki, która jest podstawową nauką przyrodniczą, badającą najbardziej podstawowe prawa naszego otoczenia, naszej rzeczywistości.
Pewnie też z jakiejś z właściwej metodologii, tak?
Właśnie,
którą ma
właśnie
fizyka.
Z powodu fizyka jest. Jakby integruje te wszystkie nauki, ponieważ ma najbardziej rozwiniętą metodologię i służy innym naukom, na przykład chemię, bardzo dużo wykorzystuje metody fizyczne w swoich badaniach, tak samo biologia. Bez przyrządów, które powstały na gruncie fizyki, to w zasadzie biologia, czy nawet medycyna, prawda, teraz diagnostyka, nie mogłyby się rozwijać. Fizyka daje ogromne prezenty dla pozostałych nauk. Oczywiście jest i sytuacja odwrotna, bo i chemicy dają przez to, że preparują coraz nowe, syntetyzują nowe materiały, umożliwiają badanie tych materiałów metodami fizycznymi. Tak samo biologia. Rozwija się fizyka właśnie w kierunku biofizyki, ponieważ materia żywa jest bardzo skomplikowana i daje bardzo duże pole do popisu, do wykorzystywania metod badań fizycznych.
Dzisiaj dostrzegamy to, że się przenikają.
Przenikają.
A do kiedy był taki dosyć wyraźnie
zarysowany podział? Można bym powiedział w XIX wieku. Potem to stopniowo po prostu zanikało i teraz też studia są właśnie też takie, że mam na pograniczu. Ktoś studiuje na przykład fizykę medyczną, inny studiuje biochemię i tak dalej. I to jest dobrze, że po prostu jest pewna integracja, dlatego że cała przyroda jest jednością. To nie jest jakiś coś zbiór tylko osobnych zagadnień, ale cała przyroda funkcjonuje na różnych poziomach, ale w sposób taki jednolity. No i teraz o sukcesach. Lista sukcesów nauk przyrodniczych jest bardzo długa. Można by tutaj wymieniać prawie że przez dowolny długi okres czasu.
Właśnie od kiedy należałoby rozpocząć.
Ale myślę, że najważniejsze rzeczy są takie trzy. Przede wszystkim głęboka penetracja mikroświata. My potrafimy penetrować materię na odległościach prawie miliard razy mniejsze od rozmiarów atomu. I to jest naprawdę wielki sukces, tylko są pewne ograniczenia, głównie natury ekonomicznej, bo takie przyrządy kosztują ogromne pieniądze, to są już miliardy, dziesiątki nawet miliardów dolarów. I dlatego tu jest taka mała bariera ekonomiczna. Ale to się posuwamy w tym kierunku, mimo tych dużych pieniędzy. Bo
ja mam rozumieć, że tylko niektóre zakłady.
I to już narody muszą się jednoczyć. Mamy na przykład jednoczony taki instytut w CERN-ie europejski. W zasadzie cały świat prawie w tym uczestniczy. I tam dopiero są takie pieniądze, że można posuwać się w głąb materii jeszcze głębiej. To samo dotyczy badań wszechświata. My potrafimy w zasadzie już prawie cały wszechświat, który jest możliwy do obserwacji, penetrować. No, z pewnymi zastrzeżeniami, ale możemy ogromny, dużo informacji mamy już o całym wszechświecie, który jest obserwowany. No, ale to też kosztuje, bo na przykład nowy teleskop kosmiczny, który ma zastąpić teleskop Hubble'a, który jest teraz w budowie, może za 3 lata będzie wyszczelony, to już jest koszt na poziomie 8 miliardów dolarów. Więc to też, nawet takie bogate państwo jak Stany Zjednoczone wyższym trudem wyskrobało takie pieniądze, bo jeszcze ze współpracy z Europą, no bo to już jest naprawdę spory wydatek.
Można powiedzieć trochę mniej na zbrojenia, więcej na naukę.
No właśnie. No mniej bankierom ja bym dał.
A
bankierzy dostali ogromne pieniądze. Gdyby nauka dostała takie pieniądze jak bankierzy, no to pewnie by się bardzo szybko rozwinęła. Na przykład byśmy opanowali te kontrolowaną reakcję termojądrową.
Boją się, że ktoś by im podziękował za szybko, w stronę nauki przesunąć finanse.
No jeszcze jest jeden taki też obszar, w którym naprawdę są duże sukcesy i duże jeszcze możliwości rozwoju, to penetracja właśnie materii żywej, tych skomplikowanych układów biologicznych. I tam też są ogromne odkrycia. Zresztą tam dość duże pieniądze idą ze względu na to, że ci, którzy dysponują funduszami, no dbają o zdrowie, przynajmniej swoje, tak, że tutaj dość duże są pieniądze i to jest jednak trochę tańsze niż badania tych skrajnych obszarów mikroświata i makroświata.
Czyli mamy rozumieć, że ten trzeci obszar, organizmy żywe, to pozwala na to, by też coraz jakoś tak lepiej radzić sobie z trudnościami chociażby, które spotykają nasz organizm.
No tak? Właśnie. Zdrowie, to znowu jest problem. Mamy coraz lepszą aparaturę, coraz lepsze lekarstwa, tak? Coraz bardziej wyrafinowane, ale to wszystko coraz więcej kosztuje. I znowu wchodzi ekonomia wchodzi na działalność naukową, czy nauka już w zasadzie to już jest techniczne działalność, prawda? Bo nauka ma ogromny sukces przez to, że jest podstawą osiągnięć technicznych. No bo wystarczy spojrzeć na rozwój elektroniki, prawda? Jak ona się wspaniale rozwija, w jakim tempie, a to wszystko bazuje na osiągnięciach fizyki, chemii. I teraz można, nawet szacuje się, że 1/3 ekonomii światowej oparta jest na przyrządach, na urządzeniach, które powstały na gruncie fizyki kwantowej. Dlategośmy zrozumieli, jak to funkcjonuje, mogliśmy to wykorzystać, tą naszą wiedzę do budowania takich przyrządów, które są naprawdę bardzo użyteczne.
Mamy sukcesy w nauce, a światli ludzie, bo można powiedzieć, do tego też potrzeba tęgich umysłów. Gdyby pan profesor, nie wiem, zaznaczył jedną, drugą, trzecią osobę, nie wiem, bardziej kobiety, mężczyźni, jak to jest?
To zależy od rodzaju, od dziedziny naukowej. W fizyce to jednak główną rolę spełniają mężczyźni, dlatego że jest więcej fizyków, więcej osób się poświęca tej nauce, ale na przykład w biologii to chyba już odwrotnie, tam jest więcej pań, które zajmują się badaniami. No ale ważne jest może odpowiedź na pytanie takie, dlaczego nauka ma takie sukcesy? Co jest główną przyczyną takich ogromnych sukcesów, które są niewątpliwe, prawda? Które w sposób wyraźny za pomocą techniki zmieniają nasze życie. Wystarczy wspomnieć komputery, prawda? No nawet telewizję, w której się znajdujemy i tak dalej. I głównym założeniem badań naukowych jest założenie takiej natury filozoficznej, w zasadzie metodologicznej, które mówi tak, że my badania prowadzimy tak, jakby nic poza materią nie istniało. To jest założenie takie, że taka Na tym polega metoda naukowa.
Czyli tak jak rozmawialiśmy przed programem, że to takie podejście ateistyczne.
Tak, tak ateistyczne, bo że istnieje materia. Tylko materia. Może istnieje, ale to nas nie interesuje.
Znaczy, że może istnieje coś jeszcze.
Może coś istnieje, ale my działamy tak jakby...
W oparciu o to, czego możemy dotknąć, tak?
Tak. Czyli... Dlaczego? Dlatego, że podstawowym sprawdzianem rzetelności badań naukowych są eksperymenty. I to, co możemy badać, zmierzyć i tak dalej, to jest po prostu podstawą osiągnięć nauki.
Czyli dlatego tutaj może ta fizyka jest taka najbardziej może właściwa, tak, i podstawą, bo jeżeli coś nie można sprawdzić, coś nie jest spójne, to jest
właśnie
odstawione, można
metoda
powiedzieć.
Metoda naukowa, oprócz tego założenia zasadniczego, to jest połączenie dwóch różnych elementów. Doświadczenia, eksperymentu i matematyki. Doświadczenie daje nam możliwość weryfikacji, czy dana koncepcja teoretyczna, matematyczna jest zgodna z rzeczywistością. I w zasadzie jedynym takim kryterium prawdziwości osiągnięć naukowych są doświadczenia. Ale doświadczenia nie dowolne. To musi być doświadczenie przede wszystkim powtarzalne. Nie możemy, że raz nam się udało coś zmierzyć i to jest wszystko dobrze. Musi być jeszcze doświadczenie wyrażone, wyniki doświadczeń muszą być wyrażone w języku matematycznym. Czyli muszą być to zbiory jakichś liczb, które potem możemy opracowywać metodą matematyczną.
Czyli musi być do weryfikacji, tak?
Tak, musi być do weryfikacji i musi być wyrażone w jakichś wielkościach, które potrafimy mierzyć. Na przykład mamy czas, no to musimy mieć jednostkę czasu, na przykład sekundę, żeby móc to wyrazić w liczbach czas. Tak samo położenie, musimy mieć jednostkę metr na przykład, jednostkę długości, które pozwala nam wyrazić jakieś położenie przez zbiór liczb. I to jest rzecz podstawowa. I teraz tak, jeżeli mamy jakieś doświadczenie, opisujemy je matematycznie, jeżeli matematyka się zgadza, no to jest wszystko w porządku, znaczy odpowiada tym faktom doświadczalnym, jeżeli nie, no to trzeba modyfikować ten opis matematyczny. I to jest proces już, który trwa od XVII wieku w zasadzie. I myśmy jako fizyka zdobyli ogromne doświadczenie w badaniu przyrody eksperymentalnie, właśnie tą metodologią, o której mówiliśmy, i opisem tego. I w tej chwili prawie że wszystko możemy opisać za pomocą struktur matematycznych, które rezonują z rzeczywistością. Czyli mamy bardzo doskonałe już teorie fizyczne. I teraz jest problem taki, że mamy w zasadzie mniej doświadczeń fundamentalnych niż teorii. Mamy nadmiar teorii, ale nie mamy możliwości weryfikacji eksperymentalnej.
To lepiej dla teorii czy gorzej dla teorii?
Dla teorii teoretycy pracują do szuflady, bo na razie nie ma eksperymentu. Dopiero jak będą eksperymenty i potwierdzenie eksperymentalne, to wtedy to jest część fizyki. A teraz to są po prostu hipotezy fizyczne. Póki nie ma sprawdzenia doświadczalnego. I tutaj można powiedzieć jedną rzecz, że rola matematyki, czyli teorii fizycznej, jest nie do przecenienia, dlatego że mając koncepcję teoretyczną, możemy przewidzieć przede wszystkim, co mierzyć, jak mierzyć i jak interpretować wyniki pomiarów. Bez tego to po prostu byśmy mieli tylko zbiory faktów, o czym mówiłem, jakiś zbiór liczb, który nie wiadomo, co to oznacza. I dlatego ten mariaż eksperymentu z teorią jest fundamentalny dla fizyki. I to jest główna przyczyna, że my możemy tak rozwijać naukę i tak głęboko penetrować przyrodę. Dlatego, że niektórych rzeczy bez matematyki w ogóle byśmy sobie nie zdawali sprawy, że takie reakcje są. Dam może jeden przykład, który jest też związany z tym, że fizyka nie zajmuje się wartościowaniem rzeczy. Na przykład, czy coś jest dobre, czy złe, czy ma sens, czy nie.
Nie ma tej oceny, tak?
Nie ma oceny. To są po prostu tylko matematyka i fakty doświadczalne. I mamy przykład taki. Często słyszy się w języku potocznym, że ja mam dobrą energię, złą energię i tak dalej. To jest pojęcie zupełnie poza fizyką. Bo dlaczego? Co to jest fizyka? Fizyka to jest opis w języku matematycznym. I energia w języku fizyki to jest po prostu wielkość fizyczna taka, której jeżeli mamy układ izolowany i nawet jakieś zmiany tam następują, to istnieje wielkość, która się jest zachowana, która się nie zmienia, mimo że ruch tam w środku jest, powiedzmy, w tym układzie. I ta niezmienniczość tej wielkości energii wynika stąd, że czas płynie w sposób jednostajny. To znaczy, tak jakbym powiedział, że zegar chodzi dzisiaj tak samo, jak jest rzetelny, jak jutro będzie chodził, że zmiana czasu nie wpływa na przebieg zjawisk. I to jest zasadnicza definicja energii. I tutaj nic więcej nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć, że to jest dobra energia, czy zła energia, po prostu
ono,
to
jest,
są, tak. Ono jest i to jest po prostu fakt taki fizyczny i tutaj nie ma żadnego odniesienia do wartościowania. Poza tym, gdyby nie matematyka, to nigdy byśmy nie odkryli tego związku, że zachowanie energii, to, że energia nie ginie i nie tworzy się z niczego, wynika z czasu, że jest związany z czasem. I takich relacji mamy bardzo dużo, którym dzięki matematyce odkryliśmy. Mianowicie z każdą symetrią jest związane jakieś prawo zachowania. To też jest wynik to, że mamy opis matematyczny. I bez tego opisu matematycznego to po prostu nauka nie mogłaby się rozwijać.
Czyli mamy konkretne metody.
Tak, ta metoda i jeszcze jest bardzo ważna cecha w nauce, że dzięki tej ścisłości matematycznej i weryfikacji eksperymentalnej my mamy w nauce mechanizmy samooczyszczania się z błędów. Oczywiście zawsze błędy się w działaniu ludzkim pojawiają, ale istnieją mechanizmy, które usuwają błędy. I dlatego ta droga kroczenia nauki jest w miarę pewna. Oczywiście zdarzają się błędy, zdarzają się błędne koncepcje i tak dalej. I nawet najpiękniejsze struktury matematyczne, które mają opisywać przyrodę, jeżeli nie są zgodne z eksperymentem, zostają odrzucone. Odrzucone prędzej czy później i opuszczają teren nauk przyrodniczych, przede wszystkim fizyki. Bo ja mówię głównie teraz o fizyce, bo jestem fizykiem, ale to jest najbardziej podstawowa nauka, a inne nauki korzystają z tej samej metodologii, może w troszeczkę mniejszym zakresie chemia i biologia, czy nauki o Ziemi, ale ten sam schemat jest zachowany. I teraz powstaje pytanie takie. No dobrze, nauka ma wspaniałe sukcesy i założenie metodologiczne, które jakby jest granicą nauki. Gdzie jest nauka, a gdzie nie ma nauki? Mianowicie to założenie, które mówiłem na początku. Badamy przyrodę tak, jakby poza tym nic nie było. Czasami mówimy, że badamy naturę tak, jakby poza nią nic nie było. I dlatego takie założenie nazywa się naturalizmem metodologicznym czasami. No ale teraz tak, wspaniałe osiągnięcia nauki już w XVIII wieku zachwyciły pewne środowiska intelektualne, głównie we Francji, w salonach francuskich.
No, stąd pewnie oświecenie mamy.
Tak, stąd oświecenie, kult rozumu. Ponieważ tyleśmy odkryli, chociaż w stosunku do tego, co my teraz wiemy, to było bardzo mało, to po prostu pojawiły się takie koncepcje. No to jak nauka tak doskonale funkcjonuje przy założeniu metodologicznym, że Boga nie ma, że tylko materia, no to w ogóle nie ma Boga, nie ma, nic nie ma poza materią. Istnieje tylko materia. No i taka koncepcja to nie jest już nauka, to jest co najwyżej koncepcja filozoficzna, czy można powiedzieć metafizyczna, mianowicie założenie, że poza materią nic nie ma, że to jest wszystko.
Czyli można powiedzieć, do nauki zaczyna się dorabiać jakąś teorię na użytek.
Tak, będąc zachwycony osiągnięciami nauki, no i pewna ekstrapolacja została zrobiona.
Czy można tak, czy wy jako naukowcy możecie sobie na to...
To jest już działalność pozanaukowa. To nie jest nauka. No ale proszę zobaczyć...
To mam rozumieć, że wy jako naukowcy, pan nie. Coś takiego... No nie
to
będzie.
Jest założenie, które możemy wierzyć lub nie. No ale jeszcze wrócę może do tego później. Mianowicie jest sprawa taka, no zaczęto propagować kult rozumu i taką filozofię właśnie materialistyczną, które czasami nazywa się błędnie materializmem naukowym. To nie jest materializm naukowy, to jest po prostu pewna koncepcja filozoficzna. Ale to szybko doprowadziło do tego, że zaczęto pogardzać religią, na przykład rewolucja francuska. Zaczęto po prostu robić ulotki czy jakieś takie broszurki, które po prostu zaprzeczały istnienie Boga.
Mamy media.
Tak, to były pierwsze media. I to był pierwszy w zasadzie takie bezbożnictwo na szeroką skalę, bo zawsze byli myśliciele, jakieś pojedyncze osoby, które twierdziły, że poza materią nic nie ma, to już było w starożytności i tak dalej. Ale tutaj mieliśmy pierwsze masowe bezbożnictwo. No ale skutki tego od razu były opłakane, bo to było pierwsze ludobójstwo, prawda, w nowożytnej Europie, w Wandei. I brak po prostu odniesienia do Boga od razu wprowadził relatywizm moralny, błędną koncepcję człowieka, taką, że człowiek to jest po prostu, albo jak uważano kiedyś, że to jest maszyna, czy coś takiego, coś złożonego tylko z materii, tak? No i teraz widać, że dalszy rozwój nauki, zwłaszcza w XIX wieku, który nauka poszła bardzo do przodu, przede wszystkim no, w ramach, już o biologii nie wspomnę, ale po prostu opanowano elektromagnetyzm, zjawiska elektryczne, zrozumiano na czym, i zjawiska termiczne. No i mechanika się rozwinęła i tak dalej. No i na gruncie tym rozwinęła się technika, prawda, masowo telegraf i różne tam rzeczy można wymieniać bardzo długo. No i dlatego nauka XIX-wieczna też jakby wspierała tą koncepcję ateistyczną, powiedzmy materializm. No i powstał marksizm, powstały różne koncepcje, inne materialistyczne, innych filozofów, których może już teraz tu nie czas wymieniać, ale proszę zauważyć, że wszystkie rewolucje, które się socjalistyczne, które się pojawiały.
Można to powiedzieć od zachodu do wschodu, tak?
Tak, i można powiedzieć, że po prostu bolszewicka, meksykańska, portugalska i wiele, wiele innych. Wszystkie jako taki kamień węgielny uważa materializm, prawda? Że to jest ten kamień ideologiczny, na którym, taki fundament, na którym się buduje. I obecny socjalizm liberalny też. On się opiera na założeniu, że nauka jest po prostu tym, co otwiera nam prawdziwą drogę do rzeczywistości i tak dalej.
I nic poza nią.
I nic poza nią. Ale to nie jest koncepcja naukowa. Bo to jest koncepcja typu filozoficznego. I mówienie, że to jest materializm naukowy, to jest nadużycie, ale wielu osobom sprawia trudność rozróżnienia nauki od materializmu naukowego.
I tutaj zasadnicze różnice, żeby tak.
W nauce tylko badamy tak, jakby poza materią nic nie było. A tu jest założenie, poza materią nic nie ma. To jest zupełnie inne założenie. Tam to jest założenie metodologiczne, jak mamy badać, a tu jest założenie ontologiczne, co jest.
Tak w nauce jest, żeby nie dorabiać niczego, tak. Tylko mogę czy nie mogę sprawdzić.
Właśnie. A tutaj właśnie rozróżnienie między nauką a tym materializmem naukowym sprawia trudność i to osobom wydaje się wykształconym, bo jest taka pani, która często pojawia się w Polsce w mediach, etyk i filozof, i na przykład napisała w jednym z dzienników, że religia, no, dobrze powiedział, sprzeciwia się nauce, czy jest przeciw nauce, coś w tym duchu. To jest błąd, to jest właśnie niezrozumienie tego, że co innego jest nauka, a co innego jest pogląd filozoficzny. Religia się sprzeciwia, ale materializmowi naukowemu, a nie nauce. Bo to jest, że jak materializm twierdzi, że Boga nie ma, no to religia nie może tego akceptować i tu jest sprzeciw. A nic nie ma to wspólnego z nauką. Nauka idzie swoim torem, swoją metodologią, pewną drogą opartą na empirii i na matematyce. I teraz powstaje zasadnicze pytanie, które chciałbym tutaj podjąć. Mianowicie, czy metoda naukowa, czyli ten naturalizm metodologiczny, że poza materią nic nie istnieje, czy ona jest bezwzględnie prawdziwa w każdej sytuacji? Czy być może istnieją jakieś ograniczenia? I teraz jest powstaje pytanie, czy rzeczywiście współczesna nauka, wiek XX i XXI, pokazuje, gdzie są granice tej metody naukowej. Bo jeżeli tak, jeżeli okaże się, że my nie możemy całej przyrody opisać w ramach tej metodologii, to jest jednocześnie falsyfikacja materializmu. To znaczy, że ta ekstrapolacja, że poza materią nic nie istnieje, jest błędna. I to może mieć duże znaczenie społeczne. Mianowicie, bo mówiłem, że na materializmie opierają się różne socjalizmy, prawda, narodowy, kolektywny i tak dalej, i obecny liberalny. I teraz tak, można powiedzieć, że ta metoda naukowa funkcjonuje bardzo dobrze i na pewno do końca XIX wieku nie było żadnych problemów metodologicznych. Wydawało się, że to założenie jest w pełni poprawne. Ale wiek XX wprowadził fizykę mikroświata. Po prostu potrafiliśmy robić eksperymenty na poziomie atomowym. I teraz okazało...
Profesor powiedział, że na poziomie... Dzisiaj poszliśmy jeszcze dalej, tak?
Tak, jeszcze dalej. Ale to już na poziomie atomowym. I się okazało, że tak, że powstała nowa fizyka w ciągu pierwszych trzech dekad XX wieku, którą nazywamy fizyką kwantową, która opisuje świat na poziomie atomowym. Przede wszystkim okazało się, że ta teoria, którą skonstruowano, fizyka kwantowa, jest absolutnie zgodna z doświadczeniem. Nie ma żadnych odchyleń od eksperymentalnych, które by przeczyły tej teorii. Podstawy tej są niewzruszone już od prawie 100 lat, 90 powiedzmy, i były liczne próby i wszystkie próby eksperymentalne ta teoria przeszła, bez skazy żadnej. I teraz powstaje pytanie, może tak jeszcze bym chciał powiedzieć, że teoria kwantowa, czy fizyka kwantowa nie wyrosła z żadnej idei jakiejś głębszej, ktoś wpadł na jakiś pomysł dotyczący budowy materii, tylko fizyków zmusiły eksperymenty. Eksperymenty, które torowały drogę, że przyroda nie funkcjonuje tak, jak nam się wyobraża, nam się wydaje na poziomie przedmiotów.
Przy eksperymentach odkryli?
Zmusili. Dopiero teoria nie powstała na gruncie jakiejś idei, tylko na zbiorze eksperymentów.
Czyli nie jest, że było jakieś założenie,
tak,
tylko
krok po kroku zmuszały fizyków do zmiany poglądów. No i ja teraz właśnie chciałbym przejść do takiej trochę może ryzykownej części. Mianowicie chciałbym pokazać, jaka jest różnica między opisem makroskopowym, czyli tych poziomów, w których my funkcjonujemy, gdy jest stół, studio i tak dalej, do opisu mikroświata. Na czym polegają różnice? Ja sobie tutaj pozwoliłem przynieść, zrobić taki mikroeksperyment. Mianowicie mam tutaj stalową kulę, która jest niewątpliwie obiektem dużym, dlatego że składa się z około biliona bilionów atomów. Czyli to jest ogromny zbiór atomów. No i teraz zróbmy jakieś proste doświadczenie. Powiedzmy, że ta kula przemieszcza się, tak? No to możemy opisać to, dając położenie tej kuli, jak się zmienia w czasie. No i stale możemy obserwować, jak ta kula wędruje. Ale na przykład, gdy jesteśmy na szczelnicy, to słyszymy strzał i dziurkę w tarczy, tak? Ale już kuli gołym okiem nie widzimy. Ale teraz, gdy przechodzimy do obiektów małych, powiedzmy w skali atomowej, no to jest sprawa taka, że my bezpośrednio tego przedmiotu, tego obiektu w skali atomowej...
Z tego, z czego się składa ta kula?
Tak, z tego, co się składa ta kula, mały drobiazg, że to nie możemy stale obserwować, tylko musimy mieć odpowiedni przyrząd, który od czasu do czasu nam sprawdzi, gdzie ta kulka jest. No i zobaczymy takie wyniki, powiedzmy, oddzielone. No i na razie wszystko wygląda bardzo ładnie, ale doświadczenia zaczęły pokazywać, że wtedy, kiedy nie obserwujemy tej kulki, czyli między jednym doświadczeniem, jedną obserwacją, czy jednym pomiarem i drugim, my nic nie możemy powiedzieć o tym, co się z tą kulką dzieje. Jedyne, co potrafimy teoretycznie opisać, to są szanse na to, że jak zrobimy pomiar, to otrzymamy taki, a nie inny wynik. Nic więcej my nie możemy wyciągnąć z teorii, która jest zgodna z doświadczeniem. I po prostu mamy tylko jakby ewolucję, przesuwanie się szans. I teraz wykonując, i to jest dokładnie zdeterminowane przez prawa fizyki, równania to dokładnie opisują, tylko nie opisują przemieszczania się kulki, tylko przemieszczania się szans. I teraz jak robimy obserwacje, to my nie wiemy, co otrzymamy, tylko otrzymamy jeden z możliwych wyników, który przewiduje teoria, jeden z możliwych wyników i możemy przewidzieć szansę, czy się pojawi w tym miejscu, czy tym, jakie są różne szanse. To możemy przewidzieć. Jeżeli będziemy wielokrotnie powtarzać ten sam eksperyment, to tam, gdzie szanse są duże, to najczęściej się kulka będzie pojawiać, powiedzmy ten atomowa, taki obieg atomowy, a w innych obszarach rzadziej. No ale teraz można powiedzieć tak, no dobrze, to przyroda ma wolną wolę, powiedzmy, wybiera to, co chce, ale ona jest ograniczona. Musi wybrać z tego zestawu, który jest dopuszczalny i wybierać części tam, gdzie jest większe szanse, a rzadziej tam, gdzie są mniejsze. Ale tak, ma wolną wolę. I okazuje się, że my tego nie możemy w żaden sposób, no inne doświadczenia, które ja tutaj nie jestem w stanie przedstawić, pokazują, że innej możliwości nie ma. Kulka sobie wybiera, ten atom sobie wybiera, co chce. Po prostu tylko z tych możliwości. Ale ponieważ są pewne ograniczenia, że gdzieś go znajdziemy i że jakieś szanse są wyznaczone, to istnieją prawidłowości w ogóle w przyrodzie. No dobrze, no to ale przyroda ma wolną wolę, wybiera sobie co chce i my tego nie mamy żadnego wpływu, a nie potrafimy tego wyjaśnić, ale my też mamy wolną wolę. My możemy wybrać na przykład tak, przypuśćmy, że to jest ten obieg atomowy, zapomnijmy, że to jest duże, możemy wybrać miejsce, położenie tego, że mierzymy, gdzie ona się znajduje, albo prędkość. A tak naprawdę to prędkość pomnożoną przez masę, bo to jest łatwiej operować w fizyce, tą wielkością, ona ma głębszy sens. I nazywamy pędem. Możemy albo zbadać, jaki jest pęd tego, albo położenie. No i teraz przypuśćmy, że zbadamy, że kulka się znajduje tutaj. No to powstaje pytanie, a jakie w takim razie ma prędkość, czyli pęd. Okazuje się, że wtedy praktycznie wszystkie możliwe wartości pędu dopuszczalne są jednakowo prawdopodobne. Że my tracimy informację, jaki może być pęd. I odwrotnie, jeżeli zbadamy prędkość, to nie możemy przewidzieć, gdzie znajdziemy tą kulkę. Bo wszystkie są możliwości praktycznie jednakowe. Czyli możemy powiedzieć tak, im dokładniej wiemy, jakie jest położenie, tym mniej o prędkości wiemy cząstki. A jak wiemy dużo dokładnie o prędkości, to nic nie wiemy o położeniu. I to się nazywa zasadą nieoznaczoności Heisenberga, dlatego że Heisenberg, niemiecki fizyk, odkrył to pod koniec lat 20. tą zasadę. I ona obowiązuje zawsze w ten sposób. Czyli my, po prostu nam się przyroda wymyka. My mamy możliwość, wybieramy co chcemy, ale nie wiemy, co otrzymamy. I niestety tak przyroda funkcjonuje.
Co to znaczy, panie
profesorze? To znaczy, że my nie możemy w sposób ścisły prognozować przyszłości. My możemy powiedzieć, jakie są szanse na to, że zajdzie
coś takiego. No taką czy inną przyszłość. Tak,
ale dokładnie, tylko w specjalnych przypadkach, ale to nie warto w tej chwili wspominać, my nie możemy prognozować przyszłości. Ale jak mamy bilion bilionów takich cząstek, no to mamy prawo wielkich liczb, prawo tłumu i wtedy możemy przewidzieć, jak ta kulka się będzie poruszać. Czyli nam się wydaje, że ta kulka sobie wędruje i tak dalej, ale tutaj po prostu wchodzi to, ten czynnik, że to jest obiekt duży. Ale to nie koniec, to jest dopiero pierwsza rzecz. Czyli pierwsza rzecz, że umówmy się tak tutaj dla naszej audycji, że przyroda ma wolną wolę, wybiera sobie ze zbioru możliwości, co chce. My na to absolutnie nie mamy wpływu i nie możemy przewidzieć. Ale oprócz położenia tej kulki, już dużej, my możemy ją obracać, prawda? Możemy ją kręcić w jaki sposób chcemy. No i jest taka wielkość, która opisuje obroty. Możemy powiedzieć ilość ruchu obrotowego. Taką wielkością nazywa się krętem albo momentem pędu. Ale to nie chodzi o nazwę. Po prostu ona opisuje nam ruch obrotowy. I kręt, podobnie jak energia, jest wielkością zachowaną. To znaczy, jeżeli mam układ izolowany, to ten pęd jest stały, niezależnie od tego, co się z tym dzieje. Na tej zasadzie działają żyroskopy, które utrzymują stałą kierunek osi obrotu. Jeżeli na to nic nie działamy, to jest na takim odpowiednim zawieszeniu, że nie działają praktycznie żadne siły, no to żyroskop pokazuje zawsze ten sam kierunek, jeżeli zostanie rozpędzony wzdłuż takiej określonej osi. I dzięki temu mamy na przykład pory roku. Tak, że oś Ziemi jest ustalona, kierunek jest ustalony, tej osi, na mocy zasady właśnie zachowania krętu czy momentu pędu i dlatego mamy porę roku. Raz, ponieważ ona jest pochylona w stosunku do płaszczyzny orbity, mamy raz zimę, raz lato. Tak nawiasem mówiąc, to ten zrobili test w Harvardzie podobno wśród studentów, dlaczego mamy raz zimę, raz lato. To tylko 30% studentów wiedziało, no więc...
Pozostali pewnie, że ktoś chodzi w czapce lub bez.
No,
tak?
Po prostu nie zastanawiali się na to. No ale teraz spróbujmy zmniejszyć tą kulkę. Nie, że ma takie rozmiary, tylko w skali atomowej. Jeszcze musimy zejść poniżej skali atomowej, mianowicie do obszaru cząstek elementarnych. To znaczy cząstek, który przy obecnym zakresie energii, który jest dla nas dostępny, po prostu nie mają żadnych rozmiarów. Zachowują się jak jakieś takie punkty, które dysponują masą. No i teraz tutaj ruch obrotowy jest niemożliwy, ale mamy wielkość, która też odpowiada krętowi, tylko że może przyjmować dwie wartości. Albo jedna druga plus, albo jedna minus i nic więcej. Taką wielkość nazywamy spinem. I wszystkie cząstki, w których zbudowana jest ta zwykła materia, mają właśnie taką cechę, że mają spin i to właśnie takie jak jedna druga lub minus jedna druga w określonych jednostkach. No i teraz tak, po co ja o tym mówię, o tym spinie? Dlatego, że możemy mieć układ taki, że mamy dwie kulki. No to z punktu widzenia naszego zdrowego rozsądku i naszych doświadczeń życiowych, no to jeżeli te kulki są bardzo blisko siebie, to oddziaływują ze sobą. Natomiast jeżeli bardzo odsuniemy od siebie, no to praktycznie oddziaływanie zanika i to, co się dzieje z tą kulką, to w tym samym czasie nie może wpłynąć na to, co się dzieje z tą kulką, ponieważ sygnał przechodzi co najwyżej z prędkością światła. Czyli w tym samym czasie nie możemy tego wpływu po prostu posiadać. Tak prawa fizyki zabraniają temu. No i tu wydawało się, że to podobne sytuacje mamy w przypadku, gdy zejdziemy do obiektów bardzo małych. Mianowicie też przypuszczano, że możemy mieć albo, gdy są blisko, to oddziaływują ze sobą, jak oddalimy to oddziaływanie zanika. Ale istnieją specjalne stany takie, istnieją specjalnie można spreparować takie układy, w którym mamy dwie cząstki, już teraz załóżmy, że to są małe cząstki, które różnią się spinem. Jeden ma powiedzmy spin do góry, drugi na dół, czyli moment pędu jest wyzerowany. I teraz jeżeli to odsuniemy od siebie, no to możemy zmierzyć tutaj spin. Jeżeli tu będzie spin do góry, zmierzymy, no to tu będzie na pewno na dół. No to jest wszystko jeszcze bardzo normalne. Ale możemy mierzyć spin w różnych kierunkach. Nie wtedy, gdzie są w tym samym kierunku, tylko w różnych. I teraz okazało się, że tak. Że jeżeli założymy, że wtedy, kiedy te cząstki się oddalają od siebie, mają spin już ustalony, a my tylko zmierzymy tę wartość spinu, to otrzymamy wyniki sprzeczne z eksperymentem. Czyli okazuje się, że mamy wyniki sprzeczne z realizmem. To znaczy, póki nie wykonamy pomiaru, to ten spin jest nieokreślony w ogóle. Gdybyśmy to przenieśli na świat, to oznaczałoby, że na przykład póki nie zmierzę temperatury, to jej w ogóle nie mam. No i byłoby prawdziwe to powiedzenie, że jeżeli chcę być zdrowy, to mam stłucz termometr. To obowiązuje w mikroświecie, bo póki nie zaobserwuję, to nic nie można powiedzieć o tym. Mało tego, okazało się, że te sprzężenia, robiono bardzo szybkie zmiany tych aparatury pomiarowej, że te sprzężenia odbywają się natychmiastowo, przynajmniej z większą prędkością niż prędkość światła, a z punktu widzenia teorii nieskończoną. Czyli mamy pewne sprzężenia, mimo że obiekty są bardzo daleko, które są czymś pośrednim pomiędzy oddziaływaniem takim siłowym, prawda, i przed zupełną swobodą. Mamy sprzężenia korelacyjne, które po prostu mówią, że jak tutaj coś zrobimy, to wpływa na to. I to się odbywa w sposób natychmiastowy, prędkością większą niż prędkość światła. Z teorii właśnie wynika, że jest nieskończone. Czyli mamy rzecz taką, która przeczy realizmowi. Bo normalnie to jak mamy tutaj kulkę, no to wiemy, że jak nie będziemy patrzeć na nią, to ona nadal zostanie na przykład w tym pudełku, prawda? Ale jeżeli chodzimy na poziom mikroświata. To nieprawda. Tej kulki może w ogóle nie być. Dopiero jak wykonam pomiar, to ona się po prostu staje realnością. Czyli pomiar kwantowy polega na tym, żeby przejść od zbioru możliwości do konkretu. I poza tym nie można powiedzieć, że coś jest realne właśnie. Tak jak my sobie wyobrażamy, to jest lokalny realizm, że po prostu ta cząstka, ta kulka istnieje, obojętnie czy patrzę na nią, czy nie, czy jest badana, czy nie. W mikroświecie tego nie ma. I to jest jeszcze nowum, dlatego że proszę zobaczyć, mamy oddziaływanie szybsze od światła, to łańcuch przyczynowo-skutkowy zaczyna szwankować. I tutaj jeszcze dochodzi efekty teorii względności. Także tutaj się pojawiają pewne bardzo duże problemy. I one by były fundamentalne, gdybyśmy mogli telegraf zbudować, przesyłając informacje z szybkością nadświetlną. Tak nie można, dlatego że dopiero się o tym, że istnieją sprzężenia korelacyjne, dowiadujemy, kiedy porównamy wyniki, które tutaj się wydają zupełnie przypadkowe i tutaj też, ale one są skorelowane. I takie stany nazywamy stanami splątanymi i na tej wykorzystanie tych stanów splątanych już jest w realizacji technicznej. Istnieje dział fizyki, w zasadzie już, który nazywamy inżynierią kwantową.
Fizyka kwantowa, tak?
Inżynierią kwantową. Już można przesyłać na przykład informacje, których nie można podsłuchać. Istnieje teleportacja kwantowa, istnieje kryptografia kwantowa i tak dalej. To jest cały dział inżynierii i jest nadzieja, że zbudujemy, wykorzystując te efekty kwantowe, zbudujemy komputer kwantowy, który będzie działał na innej zasadzie niż te komputery, które w tej chwili mamy. I jeszcze chciałem powiedzieć tak, że to jeszcze nie jest wszystko, które z punktu widzenia naszego tutaj spotkania. Mianowicie, jeżeli mamy sytuację taką, że mikrocząstka może wędrować po różnych drogach. Ma na przykład, może jedną wybrać elektron drogę lub drugą. I to wszystko jest w sferze możliwości. I dopiero jak zrobimy pomiar, to wtedy ta droga z punktu widzenia naszego klasycznego była taka lub inna. I takie eksperymenty zrobiono, że dopiero w ostatniej chwili wybierano eksperyment, który wskaże, którą drogą to przeszło. Mimo że już cała cząstka przeszła, cały układ doświadczalny, dopiero w ostatniej chwili sobie zmieniamy. I my wpływamy na to, jaką on drogę weźmie. I tutaj mam te eksperymenty, nazywamy eksperymentami z opóźnionym wyborem. I takie eksperymenty przeprowadzono. Najdokładniejsze w 2007 roku. To zrobiono na cząstka światła, czyli na fotonach. Wtedy była już szybka elektronika i potrafiono generować pojedyncze fotony. I takie eksperymenty zrobione. Mimo że one już, idea tych eksperymentów jest z lat 70., ale to zrealizowano eksperymenty jeszcze bardziej wyrafinowane, o których tutaj na razie nie chciałbym mówić. W każdym razie my możemy, wykonując pomiar, wpływać na historię całego układu wstecz. Bo wtedy mamy coś takiego jak przyczynowość wsteczna. My zrobimy pomiar i wtedy określamy całą drogę wstecz. I to ma duże znaczenie, ale to będzie mowa o wtedy, kiedy będziemy mówić o takim efekcie, jeżeli będzie dotyczył całego wszechświata, bo wtedy to jest naprawdę znaczące. A to nie jest wymysł jakichś lekoduchów czy innych osób, to jest po prostu doświadczenia pokazują. I my nie możemy ignorować w ramach nauki i tych doświadczeń. Musimy nasze wyobrażenia o przyrodzie po prostu konfrontować z doświadczeniem. Musimy naginać nasze wyobrażenia do tego, co otrzymujemy w eksperymentach. I ten świat mikro jest zupełnie inny niż świat makro. Nie można sobie wyobrażać, że atom to jest taka pomniejszona kulka stalowa czy jakaś inna, bilardowa, tylko to jest zupełnie inny świat. I widzimy, że tu mamy pewne ograniczenia dotyczące metody badań naukowych. Że istnieje tylko materia, poza tym nic nie ma. Dlaczego? Bo już nie potrafimy odpowiedzieć na niektóre pytania. Mianowicie, jaki wynik pomiaru będzie.
Dla świata nauki, dla naukowców to jest trudny orzech do zgryzienia?
Nie, po prostu większość osób się tym nie zajmuje, dlatego że po prostu wystarczy, że liczy prawdopodobieństwa i to może przewidywać różne reakcje, może przewidywać zachowania się pewnych układów, ale z punktu widzenia filozoficznego mamy ograniczenie. My nie możemy przewidzieć wyników pomiarów.
Można powiedzieć, to znaczy, że jest coś poza materią.
To jeszcze jest może za mało, teraz za daleko idący wniosek, ale jeżeli dlaczego jest za daleko idący? Bo musimy naprzód wiedzieć, co to jest pomiar, czym jest pomiar kwantowy, że on powoduje przejście od tego, co możliwe, do tego, co rzeczywiste. I to jest dopiero jak odpowiemy na to pytanie, to będziemy mogli powiedzieć wtedy dalej, czy to jest wyjście poza materię, czy nie. Ale to myślę, to już bym zostawił raczej na część radiową, jeżeli może tego spotkania.
Zapraszam Państwa do rozmowy z naszym gościem. Dziś jest nim pan profesor Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Temat, który proponujemy, osiągnięcie ograniczenia nauk przyrodniczych. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże panu.
Czy mogę zabrać głos?
Bardzo prosimy.
Tak. No ja serdecznie dziękuję panu profesorowi za wykład, który dochodzi rzeczywiście na bieżąco, na styk do najlepszych osiągnięć fizyki kwantowej, mianowicie teorii stanów spontanych, ale z drugiej strony chciałem mieć pewne pytania, więc jedno pytanie na przykład jest bardzo konkretne takie, mianowicie już nie żyje w Polsce, był taki fizyk, docent Michał Gryziński z Instytutu Fizyki Jądrowej Świerku, który w szeregu publikacjach, bardzo dobrych czasopismach fizycznych, opublikował teorię elektronu spadającego na atom, teorię, która bez pomocy fizyki kwantowej uzyskuje te same dobre wyniki w opisie atomu. Dlaczego akurat pytam coś, co nie wiąże się bezpośrednio z fizyką kwantową? Mianowicie dlatego, że wiemy dobrze, że badania dzisiaj, te drogie badania, które pan profesor mówił, to oczywiście możliwe są tylko dzięki tak zwanym grantom, czyli finansowaniu przez rządy lub korporacje lub instytucje. Moim zdaniem to ogranicza troszkę wolność badań naukowych, co zresztą widać bardzo wyraźnie, ponieważ w czasach nowożytnych, a zwłaszcza w ostatnich dwóch stuleciach, ginie zupełnie, traśnie wartości wykształcenie ogólne. Dzisiaj na przykład dziennikarz, który słucha wykładu, tak jak pan profesor przedstawia, ojciec jest tutaj wspaniałym słuchaczem, Radio Maria celuje w przygotowaniu, ale przeciętna opinia publiczna to słucha jak bajki o żelaznym wilku tych wszystkich spraw i obawiam się, że to jest bardzo trudne do zrozumienia, więc dlatego chciałbym jeszcze powiedzieć o drugiej rzeczy, która też dla mnie jest bardzo istotna, mianowicie jest słynne powiedzenie Kartezjusza cogito ergo sum, myślę, więc jestem. No, jest także Ewangelia świętego Jana, która mówi na początku było słowo i na przykład tutaj już widać, że nie sposób fizyki, że tak powiem, wyekstrahować z całości zagadnień ludzkich, które człowieka interesują i powiedzieć, nas interesuje tylko to, co jest naturalne, to, co jest materialne, czy to, co ma jakieś mierzalne oddziaływania. To, co się da zmierzyć, to nie istnieje dla nas. Taki przeciętny człowiek może zmienić wrażenie. I na przykład dla mnie jest rzeczywiście tu na początku różna sprzeczność, bo istnienie, Bóg jest istnieniem i najpierw trzeba istnieć, żeby myśleć, prawda? Natomiast według Kartezjusza jest sytuacja odwrotna. Także to powinno być sum ergo cogito. Są to zagadnienia jakby filozoficzne. Filozofii nikt za bardzo nie lubi. I tak pan po prostu słusznie zauważył, bardzo, bardzo trafnie, bo zaczął się zapoplątać i pogubić. Ale jednak obawiam się, że filozofia była jakiejś królową nauk. Matematyka i fizyka wyekstrahowały się z tego wszystkiego, mają wspaniałe wyniki. I na końcu powiem jeszcze jedno pytanie. Co pan profesor sądzi o takiej sprawie? Mianowicie obszar fizyki, weźmy to pozwanie przy fizyce kwantowej, jest coraz większe, osiągnięcia są coraz ważniejsze, komputery kwantowe i tak dalej. No można z tym się zgodzić, ale umysł ludzki pozostaje ciągle ograniczony. I na przykład największą trudnością dla przeciętnego człowieka jest myślenie o zbyt wielu sprawach jednocześnie, wyciąganie z tego wniosków, prawda? Tutaj komputer go zastępuje, ale człowiek ma prawo i chce wiedzieć, co z tej olbrzymiej różnorodności mikroświata wynika. I znowu nasuwa się pytanie, czy można tak kształcić, czy tak przygotować opinię publiczną, tak edukację, czy można tak przygotowywać, żeby się tylko ograniczyć do tych efektów mierzalnych, efektów tej fizyki stosowanej. To są takie zagadnienia, trochę może chaotycznie, luźno powiedziałem, ale pan profesor na pewno zorientuje się, o co mi chodzi. Szczególnie proszę o Michała Grzyńskiego, tą teorię spadającego elektronu, też kilka słów. Serdecznie dziękuję i z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za pytanie. Pan tu kilka problemów poruszył. Chętnie odpowiem, bo oczywiście te prace, o których pan mówił, że możemy opisać atom wodoru bez fizyki kwantowej, no ale trzeba spojrzeć na to szerzej. Oczywiście można w jakiś sposób opisać, tak jak ten pan proponował w tym opis atomu wodoru, ale musimy mieć kompleks. To nie może być wyrwana teoria, że opisuje tylko atom wodoru, czy jakieś tylko atomy, dlatego że fizyka kwantowa jest znacznie szersza. Musi być to wpisane w cały kontekst fizyki. Na przykład musi uwzględniać to, co mówi kwantowa teoria pola, który też jest częścią fizyki kwantowej i wszystko to trzeba uwzględnić.
Czyli jedno z drugiego musi wynikać.
Musi być cały system. Oczywiście jakiś fragment można opisać w różny sposób, ale to musi być system, prawda? Łatwo opisać jakieś pojedyncze zjawisko w taki czy inny sposób, można alternatywnie to opisać, ale musi być system. Musi być system, który kontroluje znacznie większy obszar. I my teraz mamy takie systemy, które opisują prawie wszystko, co potrafimy zmierzyć. I to jest może pierwsza uwaga. I druga uwaga jest taka, że rzeczywiście system grantowy, polegający na tym, że musimy składać zamówienie do odpowiednich instytucji, zaproponować jakiś wynik, zaproponować jakieś badanie, które mają być zakończone jakimś wynikiem, jest pewnym ograniczeniem badań naukowych, dlatego że taki projekt jest recenzowany przez kolegów, którzy zajmują się podobnymi rzeczami. Ale jeżeli jest coś bardziej nowatorskiego, na przykład jak taka próba opisu, która wychodzi poza standardy, no to się nie przebije. I mamy przykłady takie właśnie też z fizyki kwantowej, że jedno z najważniejszych osiągnięć, jak niektórzy mówią, fizyki XX wieku, tak, udowodnienie nierówności Bella, które było pracą rewelacyjną, no ale ona nie była cytowana przez kilka lat, praktycznie tam w jednym roku w ogóle nie była cytowana, potem jedna publikacja i tak dalej, jedno cytowanie, dlatego że ludzie nie rozumieli tego, doniosłości tego. Dopiero po latach to zaczęła być eksplozja i były ogromne cytowania. Ale taki pan by się nie przebił, nie dostałby żadnego grantu, ani nie byłby dobrze oceniany przez różne gremia, dlatego że nie ma publikacji w renomowanym czasopiśmie, które jest wielokrotnie cytowane. Dopiero to jest uznane za prawdziwy efekt. A to było upublikowane w takim czasopiśmie, które szybko zostało zlikwidowane, po prostu miało za mało czytelników i już w ogóle nie istnieje to czasopismo. I takie jednostronne ocenianie tylko po tym, gdzie się opublikowało, ile jest cytowań i jakie się pieniądze na to otrzymało, jest jednostronne. I właśnie takich ciekawe osoby, które mają jakieś niekonwencjonalne poglądy, no się nie przebije przy obecnym systemie grantowym. I tyle możemy odpowiedzieć. Oczywiście można by tutaj dłużej komentować. Bardzo jeszcze raz panu dziękuję za te uwagi, ale to można by tutaj długo podyskutować. Dziękuję panu bardzo.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Halo? Ojcze Grzegorzu, witam serdecznie. Mówi Barbara z Woliborza Warszawskiego, z parafii Stanisława Kostki Świętego. No dawno nie dzwoniłam, bo się nie można do was dodzwonić.
Cieszymy się, że dzisiaj udało się.
Tak. Księże, ojcze Grzegorzu, no ja jestem, podziwiam ojca mądrość i wczoraj oglądałam film o
wszechświecie.
Tak. No jak doszłam do końca, to wiedziałam, jakim ja jestem pyłkiem. Jak Bóg ukochał człowieka, że takiemu pyłkowi poświęca tyle miłości. A jeszcze chciałam powiedzieć, że wczoraj była rozmowa na temat świętego drzewa Chrystusa. I podziwiałam, jak ojciec Grzegorz cierpliwie znosił te opowieści, no, które ciągnęły się nie na temat.
Pani Barbaro, ale pani dotyka wszechświata. My o wszechświecie będziemy starali się coś więcej powiedzieć na antenie Radia Maria, więc zapraszam.
A jeszcze chciałam powiedzieć, bo to jest taka może ważna wiadomość dla pielgrzymów, którzy jadą do Rzymu, że drzewo krzyża jest przewiezione przez świętą Helenę niedaleko bazyliki na Lateranie.
Pani Barbaro, bardzo dziękuję. Tak. Gdybyśmy o tym pyłku powiedzieli, jak to jest, bo rzeczywiście dostrzegamy, pani Barbara wspomniała.
Ja dokładnie nie dosłyszałem.
Jakim pyłkiem jesteśmy, bo ona obejrzała film o wszechświecie.
To ja zapraszam do rozmowy radiowej, dlatego wtedy chciałbym opowiedzieć o budowie wszechświata i o właśnie tych zagadnieniach. I może bym teraz nie odpowiedział na ten, zapraszam panią bardzo do rozmów radiowych, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz może powiedzieć, której nie powiedziałem, że w zasadzie nauka ma takie sukcesy, dlatego to jest taki samonapędzający się mechanizm. Bo na przykład robimy badania w skali atomowej i robiono to na początku, w pierwszych dekadach XX wieku i dzięki temu powstał laser. No ale laser nie dosyć, że ma tyle zastosowań, które my wiemy, wszystkich odtwarzaczach, prawda, DVD, Blu-ray i innych, ma ogromne zastosowania, ale w fizyce umożliwił właśnie takie eksperymenty, jak tutaj wspominałem. Bez laserów to wiele tych eksperymentów w ogóle byśmy nie mogli wykonać i nie moglibyśmy przetestować fizyki kwantowej właśnie wykorzystując to urządzenie.
Możliwość konkretnych pomiarów.
Konkretnych pomiarów. I na przykład tym się zajmuje na przykład fizycy w Toruniu, w Centrum Optyki Kwantowej. Dzięki laserom możemy otrzymać bardzo niskie temperatury, układy takie, które znacznie poniżej jednej milionowej Kelwina możemy otrzymać temperatury, to są i tam się pojawiają nowe efekty, na przykład nowy stan materii, tak zwany kondensat Bose-Einsteina i tak dalej. Bez laseru byśmy tego nie dzieli. I podobnie jest jeszcze z jedną dziedziną, mianowicie badania fizyki ciała stałego i chemii ciała stałego. Na początku naszego wieku doprowadziły w konsekwencji do rozwoju mikroelektroniki, do elektroniki półprzewodnikowej. Ale pierwociny tych badań były bardzo skromne, wzięły się z fizyki. I tutaj mam taki lokalny patriotyzm, jeżeli ojciec pozwoli, to chciałbym wspomnieć nazwisko pana profesora Jana Czochralskiego, który urodził się 75 kilometrów na zachód od Torunia, w takiej małej miejscowości Kcynia. Mianowicie on znalazł metodę otrzymywania bardzo czystych kryształów o dobrej strukturze, tak zwanych monokryształów, które jest fundamentem elektroniki półprzewodnikowej. Bez tego nie byłoby tranzystorów, potem układów scalonych i tak dalej. I on właśnie zupełnie inne badania robił, bo był takim w zasadzie fizykochemikiem i technologiem, materiałoznawcą. I on odkrył to. I to jest jedna osoba, która jest cytowana i wspominana w literaturze światowej. To jest jeden z najsławniejszych Polaków zagraniczną. On się tutaj urodził. Ja wspominam o tym, bo się wychowałem w Kcyni. I moi rodzice znali pana profesora Czochralskiego. Ja też go pamiętam, mimo że byłem małym dzieckiem. Bo on zmarł w 1953 roku w Poznaniu na serce. No i teraz, jeżeli ojciec pozwoli, to pozdrowię Kcynian wszystkich z małą taką uwagą, że mam nadzieję, że w jakiś poniedziałek rodzina Radia Maria się spotka w tym małym, uroczym miasteczku, gdzie jest sanktuarium Krzyża Świętego, a dzisiaj mamy święto podniesienia Krzyża Świętego, więc
może wybierzemy się tam z kamerą,
tak, właśnie,
i pokażemy.
Zapraszam, tak, w imieniu mieszkańców Kcyni. To przepraszam za taki trend.
Przebiśnie, kto będzie do spotkania.
Taki trend, ale tutaj lokalny patriotyzm ze mnie przemawia.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi mówi.
Proszę
bardzo.
Pozdrawiam
serdecznie ojca i pana profesora.
Dziękujemy.
Korzystam z okazji, pytanie do pana profesora. Jak współczesna nauka odpowiada na pytanie, dlaczego fala elektromagnetyczna, a więc świetna radiowa, rozchodzi w próżni kosmicznej? Bo przecież te stare teorie korpuskularna, falowa, to one nie tłumaczą tego. Tam wymyślono jakiś eter, fala idzie w eter, ale to w zasadzie było jakieś filozoficzne pojęcie. No bo jeżeli ci jaśnie oświeceni, tak zwani, wszystko wiedzą, wiedzą, że nie ma Boga, a na przykład no, takich podstawowych rzeczy nie wiemy jeszcze. Bardzo proszę o tą odpowiedź.
Bardzo dziękuję za zapytanie panu. No, można by odpowiedzieć tak. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że cząstki elementarne to nie są obiekty podstawowe w fizyce. Podstawowym obiektem jest pole fizyczne. To jest taki abstrakcyjny obiekt, który w każdym punkcie przestrzeni są przypisywane pewne obiekty matematyczne. I pole jest obiektem pierwotnym, a cząstki są tylko wzbudzeniami takiego pola. Więc chcąc mówić o świetle, musimy rozpatrywać pole kwantowe, skwantowane pole elektromagnetyczne. I teraz co to jest światło? To są po prostu cząstki, które są zbudzeniami tego pola. Jeżeli dostarczamy energię, to po prostu pole się zbudza i mamy fotony jako cząstki, które są zbudzeniami tego pola. I światło składa się z fotonów, tylko że tam obowiązują prawa fizyki kwantowej. I wtedy, kiedy foton nie jest obserwowany, to co mówiłem już, to jest po prostu tylko falą prawdopodobieństwa. Falą, która wtedy, kiedy jest swobodny, rozchodzi się w postaci, prawdopodobieństwo ma kształt fali, ale to dokładnie nie samo prawdopodobieństwo, tylko bardziej subtelna wielkość, tak zwana amplituda prawdopodobieństwa. I dlatego my odbieramy światło jako falę elektromagnetyczną, dlatego że mamy masę fotonów. Z żarówek to tutaj bilionów na sekundę takich fotonów jest. I wtedy mamy zjawisko takie, które możemy interpretować na sposób prawie że klasyczny, takie jak mamy kulki duże. I falę elektromagnetyczną, światło, fale radiowe odbieramy właśnie jako takie fale. Ale tak naprawdę to są fale prawdopodobieństwa. I dopiero akt obserwacji, czyli pomiaru, powoduje, że przechodzimy do konkretu. Po prostu wtedy pojawiają się natura cząstkowa tego i pojawia się foton jako obiekt bezstrukturalny, który ma określoną wartość spinu. To się objawia polaryzacją. To jest taki kierunek drgań tej fali i tak dalej. I to jest dopiero najgłębsze spojrzenie. I my potrafimy bardzo dobrze opisać te zjawiska. Nie ma eksperymentów, które by zaprzeczały że ten opis jest fałszywy. Mało tego, możemy pokazać w ramach tej teorii, kwantowej teorii pola elektromagnetycznego, że nawet kiedy nie ma fotonów, kiedy jest próżnia, to istnieją takie drgania próżni, pojawiają się takie wirtualne fotony, które wpływają na zjawiska fizyczne. Na przykład, jak mamy dwie płytki metaliczne, które bardzo blisko siebie się znajdują, no to one się przyciągają, dlatego że fale mogą się wewnątrz rozchodzić trudniej niż na zewnątrz, po prostu tylko niektóre częstości się mogą realizować na zewnątrz inne i po prostu próżnia powoduje, że te płytki się zbliżają. Zmieniają się również poziomy energetyczne w atomach. Na skutek właśnie tych fluktuacji pola elektromagnetycznego, kwantowego pola, w którym nie ma po prostu żadnych obiektów. I to są efekty mierzalne. Mierzalne efekty. I to też wynika z zasady nieoznaczoności Heisenberga, o której żeśmy mówili, że pole nie może być spokojne, że próżnia, który nie ma cząstek, to nie jest obiekt, który nic nie istnieje. To jest obiekt, który ma energię, która żyje po prostu.
Dziękuję.
Także i tu to jest wszystko zgodne z doświadczeniem. Także my wiemy, co to jest światło na tym poziomie. Oczywiście potrafimy to opisać. To nie znaczy, że znamy tego naturę, tylko potrafimy opisać dokładnie z tym, co pokazują doświadczenia.
Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże. Szczęść Niech Boże. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz z północnej Polski. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora.
Dziękuję.
No jestem zachwycony tym bardzo takim jasnym językiem przekazu. To może na początku. A mam do pana profesora takie dwa podstawowe pytania. Nie wiem, czy one będą do końca. Może mam nadzieję, że będą na temat. Pierwsze pytanie jest takie. Panie profesorze, co to takiego jest czas w ogóle? Jak my mamy rozumieć czas? Czy to jest taka wielkość, która jest związana z materią, czy też jest wielkością taką istniejącą niezależnie od materii? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, co to jest grawitacja? Też, czy ona jest związana, czy istnieje tam, gdzie materia, czy też na przykład może istnieć grawitacja niezależnie od materii? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Grzegorzu.
Bardzo dziękuję za pytanie. Pytanie jest dość trudne, pytanie o czas, bo pojęcie czasu jest inne w życiu codziennym, które my, czas subiektywny, który my odczuwamy, i inne jest w fizyce, gdzie to jest parametr numerujący nam stany, powiedzmy, materii. I ten czas, który my odczuwamy, to jest czas subiektywny, czas psychiczny, i mamy taką sytuację, że jesteśmy w teraźniejszości, istnieje przeszłość, której już nic nie możemy zmienić, istnieje teraźniejszość, w której jesteśmy, i przyszłość, która też jest zupełnie nieznana. My nie możemy przewidzieć, co się wydarzy, możemy powiedzieć tylko ewentualnie o prawdopodobieństwach. Tak wygląda z naszej perspektywy. Ale ponieważ prędkość światła jest ustalona i dla każdego obserwatora jest taka sama, to spowoduje, że po prostu obojętnie w jakim my jesteśmy stanie ruchu, to dla nas prędkość światła jest stała. A jeżeli prędkość światła jest stała, to muszą się zmieniać stosunki czasowe i przestrzenne. I to tłumaczy teoria względności, która, szczególna teoria względności, zaproponowana w 1905 roku przez Einsteina. I ona mówi, że na przykład pojęcie równoczesności jest względne. Zależy od stanu ruchu względem obiektu, który badamy. Może dla jednego obserwatora zjawisko pierwsze może być rzeczywiście wcześniejsze, a drugie późniejsze. A dla innego jest odwrotnie. I tutaj czas jest względny, po prostu zależny od położenia i obserwatora i jego stanu ruchu. Ale istnieje ogólna teoria względności właśnie, bo pan pytał jeszcze o grawitację. I ona jeszcze bardziej to komplikuje, dlatego że grawitacja z punktu widzenia ogólnej teorii względności to jest ruch bezwładny, tak jakby nie działały żadne siły, ale w zakrzywionej czasoprzestrzeni. Czyli tutaj czas i przestrzeń to są, powiedzmy, obiekty złączone. I dla jednego obserwatora coś ma wymiar czasu, dla innego ma wymiar przestrzeni. Możemy sobie różne, zależnie od naszego wyboru, możemy różne jakby definicje czasu przedstawiać. I ta teoria jest doskonale potwierdzona przez eksperyment, dlatego że błędy względne niektórych zjawisk to jest jak 1 do 100 bilionów. Czyli to jest, żeby tak sobie wyobrazić, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy potrafili obliczyć odległość Ziemia-Słońce, która wynosi 150 milionów kilometrów z dokładnością milimetrową, parę milimetrów błędu. Czyli ta teoria jest doskonale potwierdzona eksperymentalnie i ma zastosowania praktyczne, komercyjne zastosowania, mianowicie w tak zwanych GPS-ach.
Nawigacji
satelitarnej, gdybyśmy nie uwzględnili tego, że przestrzeń jest zakrzywiona i że czas inaczej płynie, powiedzmy, w pobliżu Ziemi niż w satelitach, to byśmy otrzymali wyniki zupełnie błędne. Byśmy dokładność mieli nie metrową czy mniejszą, tylko 200 metrów czy więcej. I tutaj to jest teoria, która naprawdę znalazła zastosowanie praktyczne. Bez tego byśmy po prostu mieli urządzenie, które nie funkcjonuje. I kiedyś to się wydawała zupełnie teoria abstrakcyjna, ale ona jest tak doskonale potwierdzona eksperymentalnie, dlatego że po prostu wyniki, któreśmy otrzymali eksperymentalnie, fantastycznie się zgadzają z tą teorią. Na przykład jeszcze taki jest efekt, że też wykryty przez odpowiedni próbnik, że jak Ziemia się obraca, no to przestrzeń jest porywana. Porywana jest tak, jakbyśmy się obracał na przykład w wodzie, kulka się obraca, no to też troszeczkę wodę zagarnia, czy jakbyśmy obracali w szklance herbaty, czy w tej szklance, to podobny efekt występuje. I on jest słaby w przypadku ruchu Ziemi, ale na przykład są obiekty bardzo duże, tak zwane czarne dziury, gdzie ten efekt jest dominujący. I tak dlatego, że grawitację wiemy, co to jest. Po prostu potrafimy to opisać. I teraz jest pytanie, czy bez materii. No grawitacja bez materii może istnieć, jeżeli rozumiemy jeszcze, że materia to są tylko cząstki. Jeżeli materia to są tylko cząstki, no to grawitacja bez cząstek może istnieć. Mianowicie istnieje tak zwana ciemna energia, o której też chciałbym mówić trochę w tej części radiowej, która jest energią samej przestrzeni, samej próżni. I ona też wpływa na grawitację. Czyli nie ma cząstek i nie ma, a jest pewne efekty grawitacyjne są. I teraz powstaje pytanie, czy czas istnieje bez materii? No to jest pytanie trochę filozoficzne, dlatego że my zawsze, składamy się z materii. Jeżeli my mamy czas subiektywny, no to póki my istniejemy, to jest jakiś czas, prawda? A czas, ten fizyczny, są sytuacje takie, w którym czas zanika. W ogóle nie ma czasu. To są właśnie przy obracających się czarnych dziurach i czas wszechświata jako całości. Ale o tym to też chciałbym wspomnieć potem, jak już w drugiej części radiowej, że może istnieć taka sytuacja, że w ogóle czasu nie ma. Mimo, że istnieje materia, czasu nie ma.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
A tu już czas.
Tak, już czas. Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Jacena Onyszkiewicz. Dziękuję też i państwu za uwagę.
Też bardzo dziękuję za pytania, za udział w dyskusji i ojcu też bardzo serdecznie dziękuję za prowadzenie.
Bóg zapłaci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.